o życiu adoracyjnym Matki Mechtyldy. I to jest konferencja o Komunii Świętej, bo miała być o Komunii Świętej. Proście Pana naszego o wodę żywą, która wzbudza niesmak do wszystkiego, co ziemskie. Tylko sam nasz Pan Jezus Chrystus może doskonale adorować Boga w duchu i w prawdzie, a my możemy tak postępować tylko w zjednoczeniu z Nim. Najbardziej zjednoczone z Nim jesteśmy po przyjęciu Komunii Świętej. Pociąga On wtedy w siebie całą naszą istotę. Gdybyśmy mogły ujrzeć cuda, które dzieją się w osobie przyjmującej Komunię Świętą, jest ona wtedy całkowicie przekształcona w Jezusa Chrystusa. Jej oczy, ręce, całe jej ciało i dusza, słowem wszystko, są Jezusem Chrystusem. W niej Jezus Chrystus adoruje Boga, a ona adoruje Boga przez Jezusa Chrystusa. Adorację tę można przedłużać według swego pragnienia. Gdybyście znały Boży dar, który Bóg składa wam przez Komunię Świętą. Jezus Chrystus należy do was. Jego ciało, dusza, bóstwo, cała Jego krew, cierpienia, nieskończone zasługi. Wszystko to zostaje wam dane. Zażąda się od was rozrachunku z tego. Przystępujcie często do Komunii Świętej. Owszem, cieszyłabym się tym, gdybyście komunikowały godnie. Przychodząc do was, Chrystus przynosi wam swoją pokorę, miłość, łagodność i wszystkie swoje cnoty. Żyjcie więc Jego duchem i aby Jego cnoty były w was widoczne. Boga adorować można wszędzie. On jest w was. Kroczcie w Jego świętej obecności, a przekonacie się, że dobrze zawsze postąpicie. Bądźcie ze sobą bardzo zjednoczone. Okazujcie sobie nawzajem serdeczność. Nie przejmujcie się tym, co rozpowiada się lub robi. Cóż może nam uczynić stworzenie? Jest ono nicością. Chrońmy się w Bogu w głębiach duszy, a zapewniam was, że żadne stworzenie nie dotrze tam, aby was odnaleźć. Myślę, że to jest takie cenne dzisiaj uzupełnienie tej intuicji Matki Mechtyldy. Zresztą siostry, myślę, ze względu na żartobliwie swój zawód usłyszały nieskończoną ilość nauk, konferencji, kazań na temat Komunii Świętej i nieskończoną ilość czytań różnych i książek siostry przeczytały. Przyznam się, że te teksty, które są w tej małej książeczce, myślę, że dzisiaj są tekstami, które są bardzo potrzebne do tego, żeby sobie przypomnieć takie podstawowe prawdy. I dzisiaj w taki sposób jak Matka Mechtylda mało kto odważa się mówić. Dlatego, że tak się wydaje, to tutaj, o czym ona pisze na temat tego zjednoczenia w Komunii Świętej, wymaga bardzo głębokiego ducha wiary, a dzisiaj można tak powiedzieć, żyjemy w świecie, w którym królują przede wszystkim emocje i odczucia. I nie chcę przez to oczywiście powiedzieć, że emocje są złe, czy uczucia są złe, czy tam trzeba je zwalczać, bo to są wszystko ludzkie sprawy. A skoro są ludzkie, czyli oznacza to, że doświadczył ich również Syn Boży, czyli też miał ludzkie uczucia, ludzkie emocje. I to przynależy do naszego powołania tego w pierwszej warstwie, jak żeśmy sobie to wcześniej rozważali. Nie? Ale to, co jakby tutaj najbardziej takie prawdziwe, istotne, zostaje dane tylko naszemu doświadczeniu wiary. Ja sam pamiętam, jak byłem chłopcem i kiedy przystępowałem do pierwszej Komunii Świętej, to jakby tym, co dla mnie jako dziecka było takie najtrudniejsze, bo to przez cały rok ksiądz mówił, tam rodzice mówili, się mówiło, że Komunia Święta, Komunia Święta, Komunia Święta. No a dziewięciolatek, no to tak to przeżywał po swojemu. No i tą Komunię Świętą człowiek przyjął i w zasadzie tak jakby pobyło tak jak przedtem, nie? Więc jakby może dla takiego dziecka było to nawet takie bardzo głębokie rozczarowanie, że jakby się nic nie stało takiego jakiegoś, żeby był jakiś wstrząs czy ten. Ale myślę, że właśnie takie doświadczenie jest tak naprawdę takim dzwonem, tak jak siostry się wołają na poszczególne punkty dnia dzwonem. Tak samo tego typu doświadczenie właśnie, że nic jest takim dzwonem, który nas wzywa do tego, żebyśmy weszli na ten wyższy poziom, czyli poziom wiary, gdzie w świetle wiary rzeczy pokazują się takimi, jakimi naprawdę one są. Zresztą, jak popatrzymy sobie tak na nasze życie, to przecież bez takiego podejścia życie w ogóle byłoby niemożliwe, nie? Czy ludzie by na przykład byli w stanie się pobrać ze sobą, gdyby nie okazywali sobie takiej wiary? Albo czy byliby w stanie mieć dzieci, gdyby nie mieli takiej wiary? Więc jakby to przynależy do naszej natury, takie postrzeganie rzeczywistości, właśnie takie w duchu wiary, i jest dla nas rzeczywistością najbardziej naturalną. Druga uwaga, która się odnosi do tego tekstu Matki Mechtyldy, tak myślę, to jest odwołanie się do tego, że ona tutaj wprost nie mówi o tym wydarzeniu, ale w jakiś sposób nawiązuje do doświadczenia przemienienia Pańskiego na górze Tabor. W naszej łacińskiej tradycji od czasów papieża Leona, czyli no to od bardzo dawna, bo to jest, prawda, V wiek, nie? Leon w swoich kazaniach wielkopostnych, w swoich kazaniach o przemienieniu mówił o tym, że to zostało nam dane po to, zostało apostołom dane po to, i zresztą tak mamy też w prefacji naszej, w mszale rzymskim, żeby umocnić apostołów wobec zbliżającej się męki. No i to jest ta łacińska tradycja tej tajemnicy. Natomiast tradycja wschodnia, której jakby szczyt znajduje się w świętym Grzegorzu Palamasie, jakby tym obrońcy hezychastów, tym jakby takim człowiekiem, który jakby syntezyzował naukę na temat modlitwy Jezusowej i na temat tych niestworzonych boskich energii, nie, to Palamas mówi, że to nie tyle jakby Jezus się przemienił, co na chwilę, na pewien moment zostały przemienione oczy apostołów, nie, tym boskim blaskiem. I przez moment zobaczyli Jezusa takim, jakim był w pewnym sensie, nie, jakby zobaczyli Jego bóstwo. Więc jakby Jezus był ciągle taki sam, zresztą to jest bardzo takie typowe dla właśnie wschodniej myśli, nie, też odnośnie Eucharystii. Nie, tam jest taka intuicja, że jakby my nie widzimy tego, co się dzieje na mszy aniołów, tej przemiany, tego wszystkiego, dlatego, bo nasze oczy są pogrążone w grzechu. Natomiast gdybyśmy byli jakby zjednoczeni z Bogiem w pełni, gdyby nasze oczy były czyste, to byśmy te wszystkie rzeczy zobaczyli, bo one się dzieją naprawdę. I tutaj Matka w pewnym sensie tak właśnie o tym pisze. Właśnie w taki sposób o tym pisze i tak to nam pokazuje, nie? Że jakby Komunia Święta jest takim naszym małym taborem, który nas pociąga do góry, ciągnie nas ze sobą do tego, żebyśmy Pana Boga adorowali w duchu i prawdzie. No i też myślę, że tutaj jest to odwołanie do 4 rozdziału Ewangelii Świętego Jana, do tej rozmowy z Samarytanką, kiedy Samarytanka się zastanawia, w jaki sposób należy czcić Pana Boga, gdzie należy czcić Pana Boga. No i Jezus jej odpowiada w taki tajemniczy sposób, że Boga należy czcić w duchu i prawdzie. I jakby takim szczególnym momentem, kiedy Panu Bogu tę cześć oddajemy, jest właśnie moment Komunii Świętej. Tak tutaj z tego tekstu by wynikało. Nie? To jest ten moment, kiedy czcimy Ojca w duchu i prawdzie, jesteśmy zjednoczeni z Trójcą Świętą. To jest jakby druga myśl. I trzecia, chyba najbardziej zaskakująca z tego tekstu, która wynika. Ona tutaj mówi, jak siostry słuchały uważnie, że no więc jak się przyjmuje ciało Pańskie, to się jest przekształconym w Jezusa Chrystusa. Oczy, wszystko jest, staje się Chrystusem. I w tej duszy, która przyjęła komunię, Chrystus adoruje Boga, a ona adoruje Boga przez Jezusa Chrystusa. Czyli znowu mamy ten motyw tego wejścia w życie wewnętrzne Trójcy Świętej. I teraz takie najbardziej zaskakujące zdanie. Adorację tę można przedłużać według swego pragnienia. Tak jak nas uczono, przynajmniej mnie tak uczono, że byliśmy takiego proboszcza bardzo eucharystycznego. I on jak do ministrantów właśnie mówił, że jakby ten moment dziękczynienia po Komunii Świętej jest taki bardzo ważny, bo jakby wtedy jakby Chrystus jest obecny w nas, że jesteśmy takim tabernakulum i tak dalej. Ale jakby konsekwencją tego, czy jakby przesłanie też tego było, że w pewnym momencie jakby ta realna obecność się kończy. Nie? No bo jakby postacie eucharystyczne się rozpuszczają w człowieku, zostają wchłonięte przez organizm. Nie, jakby to już nie następuje dłużej. Natomiast tutaj właśnie jest to powiedziane, że adorację tę można przedłużać według swego pragnienia. I ta intuicja tutaj, to jest jakby to ciągłe nawiązanie do tego, co mówiliśmy wcześniej a propos świętego Jana, kiedy Jan mówi, że należy trwać w Bogu, jest jakby ciekawe, ponieważ zostaje przeniesione też pewnie dzięki Bożej łasce pewnego rodzaju doświadczenie na inny poziom. Mianowicie tutaj zostaje do nas jakby do nas skierowane pytanie, czy chcesz żyć we wspólnocie z Bogiem? Aby przyjęcie Komunii Świętej. Czy chcesz żyć we wspólnocie z Bogiem? Zresztą w pewnym sensie w taki sposób możemy tłumaczyć dialog przy przyjęciu Komunii Świętej, że się pokazuje hostię, nie? Kapłan pokazuje hostię i mówi ciało Chrystusa, czyli właśnie pytanie, czy chcesz? I człowiek odpowiada amen. Nie? To hebrajskie amen jest bardzo bogate w znaczenia, bo ono znaczy tak, niech tak się stanie, zgadzam się, nie? Jakby takie wyznanie wiary też jednocześnie, powierzenie się Panu Bogu, nie? Czyli jakby ciało Chrystusa, wierzymy tam, że wszystko tam jest, jakżeśmy sobie to już wcześniej rozważali, i człowiek jakby odpowiada gotowością na przyjęcie stania się takiego, z taką Bożą świątynią. I teraz jak gdyby od nas zależy, czy w tej wspólnocie z Bogiem będziemy trwać, czy nie. Nie? I w taki sposób chyba ten tekst Matki należy rozumieć. Nie? Więc jakby przechodzimy ciągle do tego, po ten krzyż Chrystusowy na mszę świętą, żeby jakby się rozpalić tym żarem, tak jak święty Jan. I ciągle do nas się ponawia to pytanie, czy chcesz? Czy chcesz? Nie? I jakby ciągle z powodu tej adoracji Pana Boga. W tym tekście też zresztą jest chyba myśl, która u Matki Mechtyldy jest chyba taka też bardzo poruszająca i dla niej bardzo istotna. Czy jakby to przekonanie, że adoracja nie może się ograniczyć tylko do tej godziny czy półtorej godziny, kiedy jesteśmy przed Najświętszym Sakramentem, kiedy mamy adorację, ale że adoracja powinna być jakby stylem życia. Czy jakby wobec tej Bożej obecności człowiek powinien trwać zawsze. I to też jest konsekwencją Komunii Świętej. Żeby tego udziału w misterium eucharystycznym. Więc można tak powiedzieć, że jest to taka bardzo janowa teologia, tak jak to widzimy. Mam nadzieję też, że siostry na to już zwróciły uwagę. To jest oczywiście stwierdzenie banalne, ale myślę, że mamy rekolekcję, to trzeba mówić sobie też rzeczy oczywiste. Jeśli się zastanawiamy czasami nad, nie wiem, czy to jest odpowiednie słowo, ale tak to nazwijmy, duchowością Matki Bożej, czy jakby w jaki sposób Matka Boża podchodziła do boskich spraw, no to trzeba czytać teksty janowe. Tak się wydaje, bo tak mówi tradycja, że Ewangelia Markowa to jest Ewangelia świętego Piotra, nie? Według tych najstarszych świadectw, nie? Bo Marek był uczniem świętego Piotra. Więc aby Marek spisał to, jak nauczał święty Piotr apostoł. Więc chcemy poznać tą doktrynę, czy to przekaz Piotrowy, czytamy Marka. Łukasz, no to święty Paweł. Mateusz, właśnie dla narodu wybranego. Natomiast tradycja jednak tu jest bardzo zgodna. Nie jest to wprawdzie tradycja biblijna, ale właśnie jest zdumiewająco zgodna i dlatego chyba jest bardzo wiarygodna, że Jan, jakby tak jak właśnie Piotr u Marka, Marek u Piotra, Łukasz u Pawła, tak Jan u Matki Bożej. Więc tak się wydaje, że tutaj to patrzenie na te tajemnice Słowa Wcielonego i to, co czytamy w liście, w listach świętego Jana, to jakby Jan czerpał od Matki Bożej. I jakby to jest takie, właśnie ta Matka Boża jest taka bardzo ukryta w tych tekstach, nie? Taka bardzo, aż tak zawsze, taka bardzo dyskretna, obecna. Ale myślę, że tutaj jakby ten duch jest ukryty w niej. Zresztą tym bardziej pomyślmy sobie o tych ulubionych przez świętego Jana wyrażeniach, jak trwać w Jezusie, prawda, wyrzekać się grzechu, na co patrzyliśmy, czego dotykały nasze ręce, nie? To wszystko można w sposób bardzo taki głęboki odnosić do Najświętszej Maryi Panny i do tego, w jaki sposób, jaki ona miała stosunek do swojego Syna. I to jakby na takiej płaszczyźnie, no, czysto biologicznej, jak matka, prawda? Ale też jakby w przestrzeni wiary, że jakby tutaj mówimy często o tym, że człowiek jest jednością taką psychofizyczną, czyli aby to, co naturalne, przyrodzone, powinno łączyć się z tym, co nadprzyrodzone. No i czasami nie wiemy, jak te dwa wagoniki ze sobą połączyć, nie? Bo wydaje nam się, że to, co jakby dla nas naturalne, jak najbardziej jest dalekie od tego, co tam Pan Bóg dla nas przyszykował. No, a w Matce Bożej jakby to wszystko się jakby jednoczy, łączy. żeby nie ma u niej żadnej takiej sprzeczności. Aby ta sfera biologii czy takich ludzkich zwykłych odruchów jak najbardziej jest zgodna z życiem łaski. Nie? I to jakby w tych tekstach janowych to bardzo mocno widać. Oczywiście tego wszystkiego nie mówię, żebyśmy teraz głosowali, która Ewangelia jest najlepsza, bo każda Ewangelia jest ważna i nie możemy żadnej się pozbyć. I wszystkie Ewangelie czytamy i rozważamy. Ale taka jakby intuicja odnośnie natury Ewangelii Janowej tutaj jakby jest taka bardzo ważna. I ostatnia myśl też, co w tym tekście Matki Mechtyldy też mnie bardzo jakoś tak poruszyło i ciągle do tego wracam, się nad tym zastanawiam. Dla sióstr może jest to oczywiste, dla mnie to było takie bardzo takie mnie poruszające odkrycie, jak dla Matki Mechtyldy istnieje głęboka jedność pomiędzy adoracją a komunią. Żeby to są dwie czynności, które dla niej są bardzo ściśle złączone. Że w pewnym sensie nie można przyjmować Komunii Świętej inaczej niż duchu adoracji, takiego uwielbienia Boga i takiego oddania Mu się całkowitego. No i adoracja bez ducha komunii, czyli budowania wspólnoty z Bogiem, którego się adoruje, nie ma sensu. I to jakby też pokazuje nam, tak myślę, jak adoracja i komunia pokazują nam istotę człowieka. Że to nie jest jakby luksus dla wybranych, ale jeśli chcemy odkryć naszą prawdziwą tożsamość, to kim jesteśmy, no to nie ma dla nas innej drogi, tylko jak poświęcenie się adoracji i komunii. Żeby to jest jakby taka autostrada do nieba, którą Pan Bóg nam przygotował. I tu myślę nie tylko o siostrach, no bo siostry jakby mają ten przywilej, że się nazywają mniszkami Najświętszego Sakramentu, czy o kapłanach, nie? No bo ciężko sobie wyobrazić kapłańskie życie bez codziennej Najświętszej Ofiary. Jakby takie trochę bez sensu. Dlatego bardzo głębokim przerażeniem mnie napawa fakt, na przykład jak widzę, czasami jak jestem na zachodzie, jakby księży, którzy nie koncelebrują czy nie celebrują, tylko stoją na mszy świętej tak normalnie, w cywilnym ubraniu i nie odczuwają w ogóle potrzeby, żeby się włączyć w odprawianie Najświętszej Ofiary, nawet w niedzielę czasami. To jest jakby takie dziwaczne, ale też dla każdego chrześcijanina. Nie? Jakby w jaki sposób inaczej życie przeżywać, jak nie w duchu takiej adoracji i komunii. To też jakoś chyba jest taką zapowiedzią tego, co będziemy robić w raju. No, powiedzieliśmy sobie wcześniej, że w raju nie ma na szczęście klasztorów, ale adoracje i komunia będą w taki sposób doskonałe. Nie? Tutaj jest to pod welonem, pod zasłoną jeszcze znaków sakramentalnych, co nie znaczy, że jest nieprawdziwe, nie? To jeszcze jest ukryte przed nami, tylko widzimy to oczyma wiary, no a w niebie to będzie całkowite otwarcie tego, w jaki sposób to będzie wyglądało.